Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W Hiszpanii podano do wiadomości program listopadowej wizyty papieża w Barcelonie.
Opublikowano dokumenty określające szeroki zakres władzy papieskiego delegata dla legionistów Chrystusa.
Diecezja rzymska porządkuje sytuację przebywających w niej księży.
24 lipca witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Szefów trzech trybunałów Kurii Rzymskiej Benedykt XVI powołał na członków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Wśród nich jest nasz rodak, 74-letni biskup Antoni Stankiewicz, dziekan Roty Rzymskiej. Członkami watykańskich dykasterii są przede wszystkim kardynałowie. Każdy purpurat należy na ogół do kilku z nich. Ich członkami papież mianuje też jednak niektórych biskupów ze względu na szczególne kompetencje w odnośnej dziedzinie.
Uroczysta msza w słynnej Sagrada Familia oraz wizyta w ośrodku dobroczynno-społecznym to główne punkty wizyty Benedykta XVI w Barcelonie. Papież przybędzie tam wieczorem 6 listopada prosto z Santiago de Compostela. Następnego dnia spotka się z wiernymi. Program papieskiej wizyty przedstawił w Barcelonie kardynał Lluís Martínez Sistach.
Benedykt XVI przejedzie ulicami miasta do kościoła Świętej Rodziny, której autorem jest słynny architekt Antonio Gaudí. Tutaj będzie przewodniczył uroczystej mszy, podczas której dokona konsekracji świątyni i nada jej tytuł bazyliki. W liturgii papież użyje języka katalońskiego, hiszpańskiego i łacińskiego. Wewnątrz świątyni znajdzie się około 7,5 tysiąca osób, głównie przedstawicieli rodzin, młodzieży, chorych i upośledzonych oraz katalońskich parafii. Organizatorzy spodziewają się, że na zewnątrz świątyni weźmie udział w Eucharystii około 500,000 osób. W południe tradycyjnie papież odmówi modlitwę Anioł Pański. Następnie Benedykt XVI odwiedzi dzieło dobroczynno-społeczne Dzieciątka Jezus w Barcelonie. Spotka się w nim z rodzinami dzieci upośledzonych fizycznie i psychicznie i ciężko chorych. Papież będzie z tymi rodzinami i je wysłucha, powiedział kardynał Sistach. Jednocześnie podkreślił, że na wyraźne życzenie zarówno papieża, jak i kurii arcybiskupiej wizyta będzie miała charakter bardzo skromny. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Arcybiskup Velazio de Paolis jako papieski delegat dla legionistów Chrystusa będzie nimi kierować w imieniu Ojca Świętego przez cały czas konieczny dla odnowy zgromadzenia. Tak ma być aż do przeprowadzenia nadzwyczajnej kapituły generalnej, której głównym celem będzie ukończenie rewizji jego konstytucji zakonnych. Mowa o tym w liście, którym Benedykt XVI mianował przewodniczącego Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej swoim delegatem dla tego zgromadzenia. Nominację ogłoszono przed 2 tygodniami. Obecnie opublikowano pełny tekst papieskiego listu nominacyjnego i dekret kardynała sekretarza stanu, zawierający potwierdzone przez papieża uściślenia i dyspozycje co do sposobu pełnienia funkcji przez delegata.
Jak stwierdza się w dekrecie, zakres władzy, którą Ojciec Święty udzielił swojemu delegatowi i która sprawowana ma być w jego imieniu, jest bardzo szeroki. Obejmuje wszystkich przełożonych na szczeblu generalnym, prowincjalnym i lokalnym, poszczególne wspólnoty i każdego zakonnika. Dotyczy wszystkich problemów zgromadzenia.
Przełożeni legionistów Chrystusa, czytamy dalej w dekrecie, sprawują swą władzę na podstawie konstytucji zakonnych i równocześnie pod kierunkiem papieskiego delegata. Zachowują zatem swe urzędy, dopóki Stolica Apostolska nie uzna za konieczne zadysponować inaczej. Przy tym przełożeni winni działać w komunii z delegatem. Nie tylko mają go informować o życiu zgromadzenia, zwłaszcza w sprawach najważniejszych. Zastrzeżone jest mu zatwierdzanie decyzji zarządu generalnego. Dotyczy to decyzji o osobach, jak dopuszczanie do nowicjatu, ślubów zakonnych, święceń, czy też nominacje i przeniesienia oraz o sprawach apostolstwa, formacji i zarządzania dobrami czy ich zbywania. Zgodnie z dekretem wszyscy legioniści Chrystusa mają osobisty dostęp do delegata i on ze swej strony może ingerować wszędzie, gdzie uzna za stosowne, również w wewnętrzne zarządzanie zgromadzeniem na wszystkich szczeblach.
Głównym zadaniem arcybiskupa de Paolisa, jak przypomina dekret sekretariatu stanu, jest rewizja konstytucji zakonnych. Mają w tym współpracować wszyscy członkowie zgromadzenia. Jak najprędzej należy ustanowić w tym celu komisję, której przewodniczyć będzie papieski delegat. Ma on też koordynować, zgodnie ze wskazaniami z Watykanu, wizytację apostolską związanego z legionistami ruchu Regnum Christi.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Kardynał Agostino Vallini zarządził spis księży pracujących w diecezji Rzymu. Chodzi głównie o kapłanów spoza Unii Europejskiej. Papieski wikariusz na diecezję Rzymu chce w ten sposób uporządkować ich status i sprawdzić, czy na pewno realizują cel, w jakim przybyli do wiecznego miasta. Nie ma to w żadnej mierze ograniczyć liczby cudzoziemskich kapłanów pracujących w wielu rzymskich parafiach, choć tak właśnie komentowały zarządzenie niektóre włoskie media.
Pobyt księży spoza Unii jest zawsze ograniczony w czasie, na przykład studiami. Spis ma zapobiec wszelkim nadużyciom, dlatego też każdy z księży musi przedstawić obecnie w wikariacie list od swego ordynariusza poświadczający powód jego przyjazdu do Włoch. Bywały bowiem przypadki, że na parafiach przyjmowano kapłanów bez takiego poświadczenia, co mogło tworzyć pewne problemy. Chodzi też o to, by po zakończeniu studiów duchowni wracali do swych rodzimych diecezji, nie przedłużając bezpodstawnie swego pobytu. Księża spoza Unii, którzy zamierzają studiować na przykład na papieskich uczelniach, by otrzymać wizę i pozwolenie na pobyt, muszą mieć specjalne zaświadczenie wydane przez wikariat Rzymu, potwierdzające ich proweniencję i prawdziwość motywu przyjazdu. Obecnie na terenie diecezji rzymskiej pracuje 1935 kapłanów z zagranicy w stosunku do 1230 Włochów.
Decyzji kardynała Walliniego o spisie kapłanów nie należy wiązać z ujawnionym ostatnio w mediach skandalicznym zachowaniem niektórych rzymskich duchownych, aczkolwiek nie jest wykluczone, że i takie sytuacje mogą stać za nieuregulowanym statusem księży w wiecznym mieście. Chodzi o reportaż zamieszczony w poczytnym włoskim tygodniku Panorama, gdzie opisano podwójne życie duchownych homoseksualistów z Rzymu. Do internetowej wersji artykułu Szalone noce księży gejów dołączono nagrania wideo wykonane ukrytą kamerą.
Publikacja wzbudziła zrozumiałą sensację i spotkała się z reakcją wikariatu rzymskiego. W wydanym wczoraj oświadczeniu zaznaczono, że wywoływanie w ten sposób skandalu ma na celu dyskredytację Kościoła i sprowokowanie w nim podziałów. Wyrażono przekonanie, że większość księży pracujących w diecezji rzymskiej nie utożsamia się z podwójnym życiem przedstawionym w Panoramie. Ci natomiast, którzy tak czynią, nie zrozumieli, na czym polega bycie kapłanem katolickim i nie powinni być księżmi, do czego zresztą nikt ich nie zmusza. W komunikacie stwierdzono ponadto, że diecezja rzymska jest zdecydowana zwalczać wszelkie zachowania niegodne życia kapłańskiego.
W klimacie niepokoju trwają w Sudanie przygotowania do referendum w sprawie niepodległości południowej części kraju. Jako polityczną i destabilizującą rząd w Chartumie określił decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego, który uznał prezydenta Umara Hassana Ahmada al-Bashira winnym ludobójstwa w Darfurze. Jak podkreślają Afrykaniści, decyzja Trybunału jest niezwykle ważna dla przyszłości Sudanu, bo zaledwie przed rokiem uznał on prezydenta winnym tylko popełnienia zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Atmosfera w kraju jest napięta. W Darfurze doszło do kolejnych krwawych starć rebeliantów z oddziałami rządowymi. Sudańczycy mają jednak nadzieję na prawdziwy pokój.
W 2005 roku w Kenii zostało podpisane porozumienie pokojowe, zwane również porozumieniem z Najwaszy, pomiędzy Sudańskim Narodowym Ruchem Wyzwoleńczym, SPLM, a przedstawicielami rządu Sudanu. Podpisanie tego dokumentu zakończyło oficjalnie krwawą i brutalną wojnę domową trwającą od 1983 roku. Na mocy porozumienia ustalono, iż w styczniu 2011 roku mieszkańcy południowej części Sudanu będą mogli zadecydować o swojej niepodległości. Mówi John Ashworth, dziennikarz. To jest pierwszy raz, kiedy ludzie południowego Sudanu mogą stanowić o sobie samych. To jest pierwszy raz, kiedy mają prawo, by wybrać swoją przyszłość. Ponieważ kiedy Sudan stał się niepodległy w 1966 roku, południe nie miało takiej szansy. CPA nie było tak naprawdę pokojem. Było czymś w rodzaju zawieszenia broni. Było procesem, okresem przejściowym, mapą drogową, która miała doprowadzić do pokoju. Referendum natomiast jest końcowym aktem tego procesu. W kwietniu tego roku w Sudanie odbyły się pierwsze po wielu latach wolne, demokratyczne wybory, w których Sudańczycy wybrali rząd i przywódców obu części kraju. Teraz Sudan czeka na kolejną szansę, by jego mieszkańcy zdecydowali przed wspólnotą międzynarodową o zjednoczeniu lub podziale kraju na Sudan Północny, zamieszkały głównie przez muzułmanów, i Sudan Południowy, w którym większość stanowią chrześcijanie. Z Dżuby dla Radia Watykańskiego, Paweł Szałowski.
Przewodniczący episkopatów Kolumbii i Wenezueli wspólnie wyrazili nadzieję na poprawę relacji między obu krajami. Ponowili zarazem deklarację gotowości Kościoła do pośredniczenia w rozwiązaniu konfliktu. Oświadczenie wydano w związku z decyzją prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Kolumbią. Była to reakcja na oskarżenia ze strony rządu w Bogocie, że wenezuelskie władze tolerują na swym terytorium obecność kolumbijskich partyzantów. Chavez uznał to za prowokację i przygotowanie do ataku na swój kraj i zarządził alert najwyższego stopnia na granicy z Kolumbią.
Zaostrzenie się konfliktu zbiegło się z posiedzeniem Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej poświęconym sytuacji na Haiti. Stąd obecni w Bogocie przewodniczący episkopatów Kolumbii i Wenezueli mogli wspólnie spotkać się z dziennikarzami dla przekazania swego stanowiska w sprawie konfliktu. Pierwszy z nich, arcybiskup Ruben Salazar, zaznaczył, że oba narody powinny żyć w zgodzie i przyjaźni. Natomiast drugi, arcybiskup Ubaldo Santana, potwierdził przy okazji, że kolumbijskie zarzuty nie są bezpodstawne i że na przygraniczny obszar Wenezueli bez trudu przenikają zbrojne oddziały z Kolumbii.
W stolicy Brazylii odbyło się posiedzenie ogólne konferencji zakonników tego kraju. W spotkaniu uczestniczyło blisko 600 osób reprezentujących 500 różnorodnych wspólnot zakonnych.
Otwarcia posiedzenia dokonała siostra Marian Ambrosio, przewodnicząca konferencji zakonników Brazylii. Posiedzenia ogólne odbywają się co 3 lata. Tegorocznemu spotkaniu przyświecał temat „Wzrokiem skoncentrowani na Jezusie”. Uczestnicy we wszystkich pracach starali się zgłębiać kwestię postępu w procesie refleksji o życiu zakonnym dzisiaj oraz w przeżywaniu, świadczeniu jedności i nadziei. Biskup Esmeraldo Farias de Barreto podkreślił w swoim wystąpieniu, że posiedzenie ogólne wyraża wspólnotę zgromadzeń z Konferencją Zakonników Brazylii, lecz także z Kościołem w tym kraju. Posiedzenie staje się też okazją do odnowy opcji na rzecz biednych oraz pobudza życie zakonne do otwarcia się na misje poza granicami kraju. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Iso Malczewski, Chrystusowiec.
Kościół na Filipinach zaapelował do prezydenta Benigno Aquino, by zrewidował politykę dotyczącą eksploatacji rodzimych złóż mineralnych przez zagraniczne koncerny. Chodzi o ustawę górniczą z 1995 roku, którą nowy prezydent poparł, argumentując, że zapewnia ona zagraniczne inwestycje, przyczyniając się do zwiększenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego kraju. Zdaniem Kościoła obowiązujące prawo godzi w interesy Filipińczyków i jest przyczyną wielu nadużyć.
List w tej sprawie wystosował do prezydenta Aquino przewodniczący Konferencji Episkopatu Filipin biskup Nereo Chimar. Zaapelował w nim o uchylenie ustawy górniczej, która zdaniem Kościoła nie zapewnia sprawiedliwych zysków narodowi. Wezwał także do upublicznienia zawartych na tej podstawie kontraktów wydobywczych. Najczęstszymi kwestiami spornymi w ich realizacji jest nierówne traktowanie krajowych partnerów przez zagranicznych inwestorów oraz naruszanie zasad ochrony środowiska.
Chrześcijańskie organizacje humanitarne działające w krajach Sahelu alarmują w sprawie kryzysu żywnościowego, jaki ogarnął ten region Afryki. Spowodował go przedłużający się okres suszy i związane z tym słabe zbiory. Według organizacji CAFOD, czyli Caritas Anglii Valley, głód zagraża około 1 milionowi mieszkańców obszaru między Saharą a Sawanną, szczególnie na terenie Nigru. Obok braku żywności problemem jest także niedostatek wody, zwłaszcza pitnej, a najbardziej krytycznym okresem jest właśnie lipiec i sierpień. Katolicka organizacja humanitarna zbiera obecnie fundusze na pilne dożywienie 400 tysięcy dzieci i karmiących matek. Następnym etapem będzie zorganizowanie banków ziarna pod zasiew oraz programów aktywizacji zarobkowej dla odbudowania gospodarki rolnej na dotkniętym suszą terenie.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.